Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 114 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj spotykam się z dwoma gościniami. Pierwsza to Małgorzata Widomska, malarka, współzałożycielka grupy Inne Towarzystwo, nauczycielka rysunku i malarstwa, a także historii sztuki i przedmiotu zwanego plastyką, a przede wszystkim kuratorka wystawy Egzamin Dojrzałości, która otworzyła się 18 maja w galerii Śmierć Człowieka i powstała właśnie przy współpracy z Innym Towarzystwem, która będzie punktem wyjścia naszej rozmowy, w której uczestniczy także Natalia Fiedorczuk. Osoba wielu specjalności, przede wszystkim pisarka, piosenkarka, ale także psychopedagogka kreatywności, mająca na koncie doświadczenie w edukacji formalnej i nieformalnej. Także założycielka czy inicjatorka grupy Dziewczyny Spektrum?
To znaczy nie, działam w Fundacji Dziewczyny Spektrum. Założyła Fundację Ewa Furgał. I działam tam jakby w zakresie psychoedukacji, konsultacji psychoterapeutycznych, grup wsparcia dla osób w spektrum, osób atypowych. Ale dzisiaj temat edukacji jest mi bliski. Temat edukacji artystycznej również, więc cieszę się, że mogę też dołączyć do rozmów.
Tak, to będzie jakby meritum naszej rozmowy. Natomiast trochę o przyczynku, czyli wspomnianej wystawie Egzamin Dojrzałości. Małgosiu, ty jesteś kuratorką tej wystawy, inicjatorką. I co było impulsem do tego, żeby tą wystawę w takim czasie maturalnym stworzyć?
Dzień dobry i dziękuję, że mnie zaprosiłaś. I dziękuję, że przyjęłaś, Natalia, zaproszenie też do tej fajnej rozmowy. Myśląc o tej wystawie w czasie maturalnym, powodem była bardzo spontaniczna reakcja na trochę taką sytuację, w jakiej się znalazłam. Ale jakby sięgając do edukacji, uczę już od 12 lat w szkołach średnich i na maturze siedziałam niejednokrotnie. No i zawsze na tej maturze siedzi się około 3, prawda, 3,5 godziny. Jeżeli są dostosowania, to bywa to bardzo męczące. Nie zawsze można coś przeczytać, wręcz jest to zakazane tak formalnie, żeby mieć jakąś pracę czy książkę. No na szczęście jest wyobraźnia, więc patrząc się, obserwując, reagując, no niejednokrotnie właśnie wyobrażałam sobie taką alternatywną maturę, która by, może nie powiem, że niejednokrotnie, ale ostatnio mi się ona wyobraziła. Właśnie taką maturę, która by uwzględniała uzdolnienia artystyczne, taki potencjał twórczy skierowany na materię. Osób, które szczególnie wypowiadają się właśnie w materii, czyli osób, które poprzez sztuki wizualne komunikują się z światem. I przypomniałam sobie i rozmowy, i sytuacje, i własne doświadczenie takich właśnie momentów licealnych, kiedy te uzdolnienia, ta pasja była zupełnie ignorowana, bo ja byłam w liceum ogólnokształcącym, wielu moich znajomych również. Generalnie liceów plastycznych jest jak na lekarstwo. I po prostu zaczęłam zastanawiać się, dlaczego, tak? Dlaczego deprymuje się pewne wartości, pewne umiejętności w człowieku, w młodym człowieku. Wzmacnia się systemowo, wzmacnia się tylko te, które wydają się bardziej użyteczne, przy czym mam ogromną świadomość, że co do użyteczności niewiele wiemy. To znaczy właśnie wydaje mi się, że szczególnie brak informacji, jak ważna jest sztuka, brak refleksji, ile rzeczy ona reguluje i jak cenna jest dla społeczeństwa, to wszystko stoi za tą taką ignorancją, nie? Że ignoruje się te uzdolnienia w systemie edukacyjnym. Pomija się, są one zupełnie lekceważone. Może na początek tyle. Czy o samej wystawie byś chciała, żebym trochę opowiedziała?
Opowiedz. Też gwoli informacji. W tej wystawie oczywiście uczestniczą inni członkowie innego towarzystwa. Na pewno Wojciech Gilewicz, Bartuszko Kosiński, Monika Mamzeta.
Monika Mamzeta, Katarzyna Sobczuk i Agata Groszek jeszcze. To jest ta grupa, która tworzy rdzeń innego towarzystwa. A do wystawy zaprosiłam jeszcze, nie wzięłam listy, ale tak z pamięci chciałabym przytoczyć Michała Bratko, Kingę Nowak, Magdalenę Moskwę, Tomka Barana, Kubicką Alicję. Też Kamil, który prowadzi Galerię Śmierć Człowieka, pokazał jedną pracę, więc go włączyłam w listę artystów, bo takiego nosa przekutego tam pokazuje. Oczywiście, no i chyba pozostałe osoby, a nie, jeszcze oczywiście jest Bianka Rolando na ścianie, no i Konrad Żukowski, na drugiej ścianie Adam Witkowski na ścianie z wielkim transparentem. Wolniej, ciszej, dynamiczniej, który jest takim bardzo ciekawym, selektywnym hasłem, o którym mogę wspomnieć później. I mój obraz na ścianie. Myślę, że wszystkich wymieniłam, jeżeli kogoś zapomniałam, to tylko z nieprzygotowania, że nie mam karteczki. Jest to grupa artystów zupełnie różnorodnych. Bardzo mi zależało, aby właśnie pokazać tą pojemność sztuki na różne wrażliwości, na ekspresję w różnych dziedzinach. Aby podejść z takim jakby, nie wiem, z takim rodzajem wdzięczności do tych talentów, nie? Żeby one po prostu, jakby to jest taka wyobrażona sytuacja. Jest właściwie taka scenografia szkolna trochę ustawiona, 12 ławek stoi, które pani dyrektor liceum, w którym uczę, mi pożyczyła. I każda z tych małych ławek, takich maturalnego typu ławek, ma na sobie pracę konkretnego artysty. Każdy miał pewną swobodę w tym, co będzie pokazywał, aczkolwiek niektóre prace bardzo chciałam widzieć, więc o nie prosiłam. I muszę powiedzieć, że to wszystko zagrało, myślę, właśnie... ja generalnie, jak napatrzyłam na tą wystawę, to sobie pomyślałam, sztuka to potęga, cytując klasykę. Miałam poczucie, że to jest właśnie to, że to jest... niesamowita właśnie taka ekspresja tego, o czym chciałam powiedzieć. Zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Ona jest jeszcze do obejrzenia do 8 czerwca. Myślę, że to doświadczenie właściwie, no tak jak z każdą wystawą, po prostu oko w oko z pracą. Za to można sobie przy niej usiąść, można sobie poczytać teksty, bo jest tam dużo, dużo właśnie również prac pisanych, między innymi o Grześka Bożka nie wymieniłam, między innymi jest ławka przez Grześka Bożka zrobiona, która jest właściwie połączeniem wiersza z taką jakby meta-ikoną. Myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie, więc ta wystawa właśnie temu, służyła tej ekspresji, tak, temu, że sobie wymyśliłam, żeby było wspaniale i świetnie, gdybyśmy byli docenieni.
Jaki obraz szkoły wyłania się z tych prac na wystawie? Czy jak ci zaproszeni artyści i artystki odnoszą się do tego doświadczenia? Tam za dużo pedagogów nie ma, ale każdy ma jakieś doświadczenie i generalnie my wszyscy mamy jakieś doświadczenie ze szkołą.
To jest wspólne doświadczenie każdego człowieka. Bardzo różne są historie. Może tak kilka różnych prac opiszę, będzie to najlepsze. Na przykład Kinga Nowak pokazała witraż. Witraż, który jest w oknie, zajmuje całą połać okna. Z pięknych kolorów, bardzo pozytywne, takie trochę Ellsworth Kelly, takie proste płaszczyzny barwne. I dla niej to było główne doświadczenie, czy ona opowiadała o tym, że siedząc właśnie na takich sprawdzianach, klasówkach, stresujących ją momentach, wpatrywała się w okno, nie? I to okno i ten świat za oknem stawał się jakimś ukojeniem, stąd ten witraż, aby jeszcze urozmaicić to widzenie. Potem na przykład większość prac, też było ciekawe, musiałam to kontrolować, ale wiele osób miało ochotę odpowiedzieć bielą. To było bardzo ciekawe, także w bieli. Między innymi Tomek Baran miał inny pomysł na pracę, a potem pokazał dyptyk dwóch takich płaskorzeźbionych obrazów, które są wynikiem wielu zmagań z materią, to widać. Tam pod spodem piętrzą się warstwy, na koniec wszystko jest pokryte emulsyjną bielą i tytuł jest Białe strony. Jest to praca o zaczynaniu na nowo, No, zaczynanie na nowo łączy się też z takim jakimś sprawdzeniem siebie, tak? Czy jesteś niezadowolony, ciągle w kształceniu jest to ważny element, czy negujesz swój dorobek i zaczynasz na nowo. Ważne, że ja nie neguję tego, że to jest dobre, bo jako malarka oczywiście ciągle zaczynam na nowo, ale należy tak zaczynać, aby to było zdrowe i powtarzalne, a nie mrożące człowieka rozwój, prawda? Można na różne sposoby namawiać osobę do powtarzania, do autorefleksji, do rewizji swojej, nie wiem, postawy, swoich umiejętności. Wymaga to wielkiego wyczucia zawsze. I myślę, że Tomek też chciał o tym powiedzieć, tak? O tym, że jest pewien bagaż, który narasta i narasta i on się piętrzy w formie tej materii, tak? Ale my zaczynamy na nowo. Bardzo ciekawa też jest praca na przykład Magdy Moskwy. Ona się wiąże z też takim zablokowaniem, dlatego też tę pracę obok siebie położyłam. Ona się łączy z takim zablokowaniem w twórczości. Miała taki moment, kiedy nie mogła sięgnąć już po pędzel. I zaczęła coś ugniatać, Jak zaczęła ugniatać, to zobaczyła, że jest to forma na tyle ciekawa, że coś należy z nią robić dalej. Bardzo intuicyjnie działała właściwie. Jak rozmawiałyśmy, to wynikało to z bardziej podświadomych decyzji, żadnych spekulacji w tym jeszcze nie było. I na koniec dzieło sztuki, które powstało, pewna decyzja, że należy je w takim etui aksamitnym osadzić, uświadomiła jej, że jest to jakby powidok doświadczenia z dzieciństwa, kiedy przesiadywała w kościele i obok był barokowy krucyfiks, taki właśnie powyginany na takim czarnym, aksamitnym tle. I absolutnie nie było to nic przez nią, no jakby tak intencjonalnie zawartego w tej pracy, ale bardzo ciekawe, że właśnie sięgając może teraz po raz pierwszy do takich treści, na przykład, że szkoła powinna jakieś, nie wiem, dziedzictwo wpajać narodowej. No to właśnie takie arbitralne narzucanie pewnego dziedzictwa moim zdaniem działa wręcz wypluciem go. Natomiast to, co robi Magda Moskwa, jest bardzo naturalnym przepływem dziedzictwa. To jest pracą z dziedzictwem. To jest sztuka. To jest to, jaki potencjał ma sztuka, nie? I buduje jej tożsamość. Nawet poprzez negację buduje tożsamość. Chyba za długo, żeby mówić o tych wszystkich pracach. Myślę, że należy powiedzieć też o Żukowskim, o tej pracy, którą z filmu Degata wyciągnął takie cytaty, z książki Degata, a filmu Hasa. Początkowa scena, taki dialog, bardziej monolog. Ojciec zwraca się do syna, który nie spełnia jego oczekiwań. Jest tam wszystko, zaczynasz na nowo, tak? Nie umiesz niczego dokończyć, nie nadajesz się do życia. I takie właśnie komunikaty, które może teraz troszkę w mniejszym stopniu, ale ciągle, niestety ciągle są obecne w szkołach. Czyli naruszenie granic godności osobistej ucznia.
Wspomniałaś, że ta wystawa jest takim rodzajem, wynikiem fantazji o tym, że plastyka staje się przedmiotem ważnym w szkole. Czyli rozumiem, że to jest no, taka ocena, że jednak ta plastyka nie jest ważna. Tutaj możecie się jakoś wypowiedzieć obydwie, kiedy ona jest ważna, czy ona faktycznie zawsze jest nieważna, kiedy jest nieważna, dlaczego jest nieważna. Czy może po prostu też taka edukacja artystyczna, bo to też kuleje. No, tej historii sztuki nie ma, nie wiem, jakiejś takiej wiedzy o kulturze, czy ten przedmiot już też nie istnieje, więc w sumie nie wiadomo, co go, ja mam jakiś problem, żeby zlokalizować, co go zastąpiło.
Nic go nie zastąpiło.
Nic go nie zastąpiło.
Tutaj od kilku dobrych lat toczyła się po prostu, robak toczył w ogóle cały system polskiej edukacji i ja w pewnym momencie przestałam śledzić te propozycje płynące z góry na temat zmian w programie, zmiany w organizacji przedmiotów, bo to robiło się coraz bardziej frustrujące. Akurat ja miałam przyjemność pracować zupełnie w programie, w którym Małgosia, tak jak mi mówiła, też miała do czynienia, czyli w programie matury międzynarodowej, IB, gdzie ten przedmiot jest obecny w programie nauczania licealnego dla wszystkich w takim wymiarze kursu jednorocznego, który obowiązkowo odbywają wszystkie klasy pierwsze, odpowiednik pierwszej klasy liceum obecnie. Więc to była tak jakby rok na zapoznanie młodych ludzi, którzy są dużo bardziej świadomi niż no na przykład no, dzieciaki jeszcze 10-letnie, które gdzieś tam wydaje mi się, że to jest taki w ogóle moment kryzysu szkolnego, w którym dzieci porzucają taką dziecięcą typowo twórczość.
10 lat,
to jest ta czwarta klasa. I to jest ten moment, w którym dzieci zaczynają narzucać sobie jakieś tam wzorce, jakieś wymagania, zaczynają hołdować przekonaniom, że nie umiem rysować, że rysować trzeba jakoś, w którym pojawiają się tematy. Oczywiście one są tam luźno związane z historią sztuki, czy z historią w ogóle kultury. Tak, powiedzmy, że dzieci no, tam, nie wiem, robią pracę wzorowaną na fowistach, czy robią pracę wzorowaną na dwudziestowiecznym abstrakcjonizmie geometrycznym, bo to są takie fajne, łatwe rzeczy, które można zrobić z dziećmi. I pokazywać im, że sztuka jest, no ale do czwartej klasy to trwa. Potem to się wszystko gdzieś rozpada. W zależności też od szkoły, jeżeli szkoła ma jakiś większy, no już wiadomo, prywatna szkoła będzie miała większy wpływ na to, że ten program będzie zbudowany bardziej pod wymagania potencjalnych uczniów, czy też rodziców, którzy za tę szkołę płacą. Ale w prywatnych szkołach jest nie lepiej, bo rzadko kiedy rodzice, którym zależy na edukacji dzieci na tyle i mają na tyle środków, żeby w nią zainwestować, żeby mówić, dobrze, to teraz nauczcie moje dziecko świetnie rysować, nie? Tylko raczej nauczcie go dobrze matematyki, żeby dobrze wypadł w rankingu i dostał się do dobrego liceum. Więc takie szkoły, gdzie ja mam takie rozeznanie, bo ostatnio, w zeszłym roku miałam ogromną, musiałam wykonać ogromną tytaniczną pracę szukania szkoły dla mojego syna właśnie na etapie czwartej klasy. Musiałam zmienić mu szkołę i on jest tym dzieckiem, który lubi rysować, więc szukałam mu szkoły, w której te jego takie zamiłowanie, naturalny pęd do tego, żeby to robić, nie gdzieś nie zaginął, nie? W każdym razie myślę, że mi się dało, ale są szkoły, w których no po prostu są zaangażowani nauczyciele i liderzy i pedagodzy, którym zależy i którzy umieją wciągnąć uczniów w tego rodzaju działalność. Natomiast no ja miałam do czynienia z tymi 15-16-latkami, którzy w ogóle odkrywali, że sztuki wizualne, czy w ogóle kultura i rozmowy o kulturze mogą być przyczynkiem do ciekawych rozmów, które w ogóle otwierają ich myślenie. A to jest taki niesamowity czas. W ogóle uważam, że wiek nastoletni rozwojowo to jest niesamowity czas, w którym się odkrywa bardzo, bardzo dużo rzeczy i ma się jakąś niebywałą bezczelność w sobie, wynikającą z tej takiej naturalnej, przypisanej do tego etapu rozwoju układu nerwowego impulsywności. I to jest taka impulsywność, na którą dorośli sobie nie pozwalają, no bo już spętają ich te ramy takie społeczne. Kiedyś bardzo ciekawą rzecz powiedział jeden mój znajomy. On z kolei od strony edukacji artystycznej, ale od strony edukacji muzycznej przeszedł tę drogę i miał do czynienia z różnymi muzykami i takimi samoukami, ludźmi po akademiach, ludźmi po liceach. Powiedział, że najciekawszy moment, i uczył też w szkołach muzycznych, najciekawszy moment w rozwoju twórczym młodych muzyków, którzy przychodzą, tam jest dużo bardziej taki ten system osadzony i w ogóle dzieje się od czwartego roku życia nieraz. To się tak wydaje, że no dobrze, no to dzieci się uczą grać na instrumencie profesjonalnie, żeby trafić do orkiestry od szóstego roku życia, no tak średnio w dziecięcej szkole. 6 lat, potem jest 6 lat drugiego stopnia, a potem jest jeszcze 5 lat Akademii Muzycznej. I teraz już można zdawać na Akademię Muzyczną bez uprzedniego przejścia tych wszystkich stopni szkoły muzycznej od najmłodszych dziecięcych lat. Natomiast ten znajomy mi powiedział, że najciekawsi muzycy to są ludzie ze średnich szkół muzycznych, bo są ludzie, którym się chce grać i którzy mają w ogóle power, bo już mają umiejętności, takie powiedzmy, no takie jeszcze nie akademickie, nie wykonawcze, orkiestrowe czy solistyczne, ale mają tę ciekawość instrumentu i mają ciekawość i taką pasję do tego. Zaczynają się uczyć na przykład takich podstaw harmonii, też takiej harmonii też dwudziestowiecznej. I oni na przykład zakładają zespoły i siedzą po godzinach w tych szkołach, w tych salkach do ćwiczeń i grają. Czy tam jakiś jazz, jakąś muzykę eksperymentalną, czy rzeczy kompletnie popowe, nie? Bo mają zajawę. I to są, i właśnie rozwojowo w odniesieniu do sztuk plastycznych, ja odnoszę takie wrażenie, że nastolatki mają ten dostęp do tego. I myślę, że Małgosia też to zauważysz jako osoba, która z tą grupą wiekową ma najwięcej do czynienia. Bo to jest taki moment tak naprawdę krytyczny, nie? Kiedy się bardzo mocno kształtuje tożsamość, bardzo mocno rozwojowo jesteśmy też tacy osłabieni, no. Emocjonalnie jesteśmy wyczerpani. Wyglądamy jak dorośli ludzie, już z twarzy, już ktoś tam może nam sprzedać substancję nielegalną, na przykład napój energetyczny, bez pytania o dowód, bo czasami tak się wygląda. Ale cały czas jeszcze jesteśmy dziećmi i mamy w sobie dostęp do tych takich dziecięcych stron, właśnie związanych z tą impulsywnością, z taką, z takim bezczelem. Ja to ten jakby taki burst kreatywności ja dostrzegam bardzo często, bo ja jestem wielką fanką mediów społecznościowych, nowych technologii. Widzę, co się dzieje teraz na przykład jestem fanką TikToka i uważam, że to medium należy właśnie do tego pokolenia, czyli tych wczesnych zetek, późnych alf, 13, 18 lat. To, co oni tam robią, jakby w jaki sposób, to są jakby niekończące się żarty, które ja pamiętam z liceum i to poczucie humoru. Najwspanialszym przykładem kreatywności tej grupy wiekowej dla mnie nie jest to, że oni mają ambicje, że nie wiem, chcą tworzyć. Na takim bardzo elementarnym poziomie ta twórczość. I oni w to idą. Najwspanialszy, bo to był jakiś taki wiralowy trend na TikToku z rok temu, gdzie dzieciaki na jakiejś lekcji matematyki, gdzieś tam z tyłu widać, że taki typowy szkolny setting. I oni nakręcili taki filmik, to się nazywał kebab w szkole. I oni z produktów znalezionych w swoich plecakach, z jakichś kawałków papieru, obierek i na przykład ołówek i zrobił jakiś taki mechanizm, że to był jak taki nóż do kebaba i tam on był obracający się, to był cały taki mechanizm i oni kręcili, że po prostu kebab w szkole i z kawałków papieru cały taki model takiej knajpy
z kebabem. Obiekt, nie?
Tak, ale po prostu jak i tam podpisy, wszystko, cennik i oni tam to wszystko kręcili, a na przykład stawiali z tyłu telefon, gdzie były płomienie, że tam też był, to było też multimedialny obiekt, nie? To takie rzeczy my oglądamy w galeriach sztuki nowoczesnej.
Jest nawet takie dzieło, bursztynowy kebab.
Tak.
Marii Topoły, który jest kilka lat temu tak wywołał sporo emocji.
W każdym razie jakieś takie przejawy tej kreatywności, one nam umykają. Ja je pamiętam gdzieś też w ramach powidoków moich czasów dorastania, ale na przykład jak się monitoruje te nowe media, to widać, że tam to po prostu wybucha. I pod kątem na przykład takiego słowotwórstwa, tworzenia jakichś pewnych nowych znaczeń w języku, co jest taką w ogóle fundamentalną formą twórczości, to jest tworzenie języka. Nie, oni tworzą swoje języki, które przychodzi do góry na te starsze pokolenia, bo gdzieś on się przedostaje do mainstreamu. I na takim bardzo elementarnym poziomie, bo gdzieś tam też się zajmowałam badaniem całego tego procesu twórczego, nie tylko pod kątem powstawania dzieła sztuki, artystycznego dzieła sztuki, ale pod kątem tego, co kreatywne w dzisiejszym świecie i tych takich elementów, komponentów, które wpływają na przykład na rozwój kultury, nie? No to jest taka baza i mam wrażenie, że to gdzieś cały czas idzie bokiem, bo to też może...
To musi moim zdaniem iść
trochę
bokiem.
Trochę musi iść bokiem, trochę musi być
ale
takie...
Ale co to znaczy musi iść bokiem?
Musi iść, bo to jest element takiego konstytuowania się grupy poprzez różnice, nie? Mhm. Że oni jakby tworzą ten hermetyczny język i ten hermetyczny kod plastyczny, artystyczny, dlatego że chcą troszeczkę oddzielić się od staruchowocego, opresyjnego pokolenia, nie? Chcą, żeby młodzi aspirowali, młodsi mają aspirować do nich, a starsi niech się nie wtrącają. To jest mniej więcej taki... Mhm. I żeby to weszło w kulturę, bo kultura to jest jednak nie tylko pokolenie, mhm, tylko wiele pokoleń, nie?
To prawda.
To troszeczkę musi być dłuższy proces, mi się wydaje.
Natomiast ja też dostrzegam w samej młodzieży, w samych ludziach właśnie, w młodych ludziach, tak ja uwielbiam po prostu, ja uwielbiam tę perspektywę, że już mogę zacząć mówić o młodych ludziach. Mhm. No nie, na przykład mam koleżankę w pracy, 20 lat młodszą, która dopiero co skończyła szkołę. Ona zajmuje się z mediami społecznościowymi. Po prostu uwielbiam z nią rozmawiać. To jest osoba, która w takiej kontrze, właśnie rośnie w kontrze i ona doskonale o tym, o czym my rozmawiamy, oni wszyscy to wiedzą. Oni to wszystko intuicyjnie wiedzą. Oni nie potrzebują sobie tego powtarzać. Oni mają już to w krwiobiegu, tę świadomość. Wiedzą, że wyścig szczurów jest bez sensu. Że oczywiście wiadomo, fajnie, bo rodzicom zależy, też chcą zadowolić tych rodziców, bo pozostają w nim w znacznie lepszych relacjach, niż my pozostawaliśmy z naszymi rodzicami, bo ci ich rodzice już troszeczkę wiedzą trochę więcej o rozwoju emocjonalnym dziecka, więc może mają troszeczkę lepszy kontakt z tymi dzieciakami. Z drugiej strony dużo otwarciej mówią o tym, co się dzieje z ich emocjami, w związku z tym częściej lądują w gabinetach na przykład specjalistów od zdrowia psychicznego.
Właśnie, jakby no. Ja bym chciała, żebyśmy trochę uporządkowały to wszystko i też zajmiemy się na pewno, chciałabym was spytać za chwilę o tą emocjonalność nastolatków. Natomiast wróćmy jeszcze do samego programu szkolnego, który pojawił się na początku.
Nie
co ta szkoła tym nastolatkom, bo interesujemy się w tym rozmowie przede wszystkim nastolatkami, co ona im de facto oferuje?
Wiesz co, ja pracowałam w bardzo wielu sytuacjach. Miałam do czynienia właśnie z tym, jeszcze z gimnazjum, z plastyką w gimnazjum, w wymiarze tam jednej godziny, nie? Potem plastyką w liceum, dobrym liceum, która była przedmiotem opcjonalnym, można było wybrać filozofię chyba i muzykę, mhm, i plastykę, tak? Z tych trzech, więc jakaś tam grupa wybierała plastykę. Był ten visual art, w którym kilka lat byłam zaangażowana. I
na czym polega visual art?
Wszyscy
mogą wiedzieć. Ja,
bardzo, bardzo fajny program, ale niestety dla wybranych zamożniejszych uczniów, ponieważ wiąże się z opłatami jakimiś. Nie? Niektóre szkoły mają ten profil, ale na warunki naszego polskiego systemu on jest właściwie niemożliwy chyba do realizacji. Żeby pojechać na taki, chyba szkoła mnie wysłała na taki kurs, to ja pamiętam, to chyba 8 tysięcy było, nie? Żeby się przygotować, to kogo stać, nie? Żeby powysyłać nauczycieli. Więc nie wiem dokładnie, formalnie, jak to wyglądało, ale z obserwacji widziałam, że ci uczniowie musieli dokonywać jakichś wpłat, oprócz tego oczywiście byli bardzo zdolni, tak? To nie jest tak, że pieniądze załatwią wszystko, nie? To były osoby niezwykle uzdolnione, jest tam już wyścig szczurów, żeby się do tego załapać, do tego programu. Ale mi osobiście było troszeczkę trudno z takiego moralnego punktu widzenia, nie? Że ja zawsze chciałam, żeby każdy miał dostęp do dobrego kształcenia. I ja widziałam, jak pracowałam właśnie w Sobieskim, to widziałam między innymi, że były te klasy plastyczne, w których były dzieciaki, które przyjeżdżały, nie wiem, z Niepokalanowa, czy tam z Szymanowa, no, spod Warszawy, czasami 2 godziny w pociągach spędzały, żeby przyjechać na zajęcia do klasy plastycznej. I powiem szczerze, że to zobowiązuje, nie? To znaczy, jeżeli widzisz, że komuś tak zależy, to zobowiązuje, że tobie też ma zależeć i że do każdego musisz bardzo indywidualnie podejść. Program matury IB, to co jest na visual arcie, jest, myślę, w dużym stopniu gotowcem, który można by przenieść na grunt polski. Wystarczy dostosować kilka rzeczy i fajnie, jakby się ministerstwo nad tym pochyliło i zastanowiło się. Nie chodzi o to, żeby każda z tych osób była potem wielkim artystą. W ogóle nie o to chodzi. Nie? Bo to jest takie, że mam wrażenie, że nasz system podchodzi do tematu edukacji tak, że ilu nam potrzeba, nie wiem, lekarzy, prawników, pisarzy, plastyków, nie? A to nie jest tak, bo obecne zmiany w świecie, które zachodzą, pokazują, że to jest bardzo mobilny obszar, ten nasz zawód później, nie? Bardzo, bardzo meandruje, bardzo się zmienia, odchodzi daleko od tej ścieżki, którą wybieramy na początku. Po prostu człowiek się ciągle rozwija. I fajnie by było, jakbyśmy po prostu zaczęli podchodzić do edukacji jak do edukacji, czyli jak do rozwoju, a nie jak do, nie wiem, przycinania pod jakieś tam warunki, nie wiem, rynku, o którym nic nie wiemy jeszcze przy tym, jak teraz wchodzi sztuczna inteligencja, to my w ogóle nie mam wyobrażenia, jaki będzie rynek za chwilę, tak?
To znaczy przede wszystkim cały czas panuje rozdział podlegania pod resorty. Mhm. Ja się oczułam akurat w liceum plastycznym, studiowałam.
No to miałaś inny resort, nie? Wtedy?
Podlegałam pod resort kultury. I jakby program liceów plastycznych, on jest od kilkudziesięciu lat dosyć podobny. I on jest zorientowany na tak zwane rzemiosło artystyczne. Czyli oczywiście są przedmioty takie ogólnoartystyczne, rysunek, malarstwo, liternictwo, kompozycja, rzeźba. To wszystko, co potem się gdzieś pojawia na akademiach. Ale zdobywa się konkretny zawód, tak jak w technikum. Ja jestem akurat technikiem tkactwa artystycznego. W moim liceum była jeszcze grupa snycerzy, czyli meblarzy artystycznych i ludzi, którzy zajmowali się wystawiennictwem i grafiką użytkową. Czyli to były rzeczy, w tamtych czasach to jeszcze były rzeczy, gdzie się projektowało niekoniecznie jak komputerze, nie? To były lata 90., koniec lat 90., więc też oni pracowali. Ja też się uczyłam kompozycji na po prostu aplowanych kwadracikach, którą musiałam samodzielnie przygotować. I to rzeczywiście na długie lata mnie nauczyło złotego podziału i tego, jak na przykład zaprojektować ulotkę, bo musiałam to wszystko zrobić rękoma. Natomiast ten program od wielu lat jest dosyć podobny. Ja mam tam kontakt ze znajomymi, którzy uczą w plastyku, w którym ja się uczyłam. I on jest konkretny. Jest bardzo dużo przedmiotów zawodowych i znacznie mniejsza ilość przedmiotów akademickich. Takie minimum, powiedzmy.
Ale też jest archaiczny, już się uważa. Nie?
Jest archaiczny. Jest archaiczny, natomiast tak jak obserwuję to liceum, do którego ja chodziłam, wydaje mi się, że ludzie, którzy podlegają pod resort kultury, mają znacznie po prostu większy dostęp też do pomysłów nawet tego, jak można coś w ramach jednego liceum nawet zmienić. Że nawet zmiana jednego przedmiotu. Jakiś wykładowca pojedzie na wystawę, pójdzie na kurs, zacznie się jarać czymś i dobra, to teraz będziemy uczyć tak jak ja widziałam, będziemy teraz uczyć dawać prompty sztucznej inteligencji, bo to jest taka akcja, że nie damy się wyprzeć sztucznej inteligencji. Nie, to robią na poziomie liceum i korzystają z tej energii tych młodszych ludzi, niekoniecznie studentów. I to działa, bo rzeczywiście z tego plastyka wychodzą ludzie. Ja pamiętam, jak ja zdawałam maturę, to był taki panował taki pogląd, że na Akademiach Sztuk Pięknych nie lubią ludzi po plastykach, bo oni już tacy są zmanierowani, już wszystko wiedzą, jakieś w ogóle kompletnie z nogi wzięte. Ja kończąc liceum plastyczne miałam wrażenie, że ja obcuję z grupą bardzo zindywidualizowanych jednostek, które zaczynają wiedzieć, czego chcą, nie? Liceum plastyczne wspominam bardzo dobrze, Akademię Sztuk Pięknych już niekoniecznie, mimo że studiowałam znacznie bardziej interesujący mnie temat. Wydaje mi się, że to podleganie pod resorty, to, że program przedmiotu plastyka wychodzi z resortu edukacji, który nie robi tego, ja nie wiem, może w jakichś grupach roboczych to robią, ale tak naprawdę w obrzędzie tam siedzi jedna osoba i to tam
chyba przesuwa. Jest jakaś grupa, ale do tej pory na przykład jak zaczynałam pracę w tym Sobieskim, to blok 3-godzinny był, albo 2-godzinny, zależy, tam troszeczkę to się różniło i podział na grupy w klasach i pracownia. I to było spełnienie marzeń, to znaczy można było pracować.
Przyjść to.
Powoli, wraz z różnego rodzaju, nie wiem, jakimiś cięciami budżetu, finansowania przez miasto, możliwości finansowania przez miasto szkół i tak dalej. Skończyłam w tym momencie, nie, 2 godziny, 35 osób w sali, gdzie muszę przestawiać ławki, tak? Wyobraźcie sobie 35 osób w ogóle, na czym miałaby polegać indywidualna praca z człowiekiem i jego potrzebą i jego dziełem, nie? To jest przerażające. No i teraz to też jest pewien powód do tego, że ta wystawa powstała, bo zmniejszyła się ilość osób, jest jakiś moment takiego skoku po tym przeludnieniu klas pierwszych, teraz jest tych klas mniej i musiało liceum zlikwidować kilka oddziałów i między innymi likwidują ten plastyczny, do którego zawsze było mnóstwo chętnych. I też mi się przykro zrobiło, że na odstawkę, nie? Bo patrzę na te dzieci, które są po prostu, czy to na tą młodzież, bo ja w ogóle nie patrzę na nich jak na dzieci, taka prawda, tylko po prostu jak na osoby, z którymi świetnie się rozmawia, od nich się tak samo uczy, jak oni ode mnie. I patrzę, że oni nie są w momencie życia, znaczy im ta klasa jest potrzebna. Po pierwsze, jest to typ osobowości, którzy integrują się jakby tak mimowolnie, oni nie są naturalnie otwarci. Zajmują się jakimś działaniem i tam trochę mrukną coś do siebie. To jest inny typ osobowości. Dlaczego nie wspieramy dzieci o tego typu osobowości? Oni tak samo istnieją. Nie każdy jest ekstrawertykiem, nie każdy lubi działania grupowe. Nie każdy dobrze się dogaduje i to też trzeba powiedzieć. Tak, po prostu nie każdy. To i dorośli się często dobrze nie dogadują. Natomiast jeżeli co czwarta osoba, załóżmy, jest w jakimś spektrum, jak teraz są badania, dlaczego nie uwzględniamy tego uczciwie w systemie edukacyjnym? Dlaczego my tworzymy jakieś protezy tam wszystkiego?
Tam bardzo dużo jakby potrzeb jest nieuwzględnionych. Jak już z tymi programami, znaczy z tymi dostosowaniami dla osób w spektrum pracuję na co dzień. I nie wiem, chociażby w postaci szkoleń dla korporacji, które zamawiają, bo sobie wymyślili, że teraz chcą być neurodiverse i chcą teraz... To jest bardzo często, to są działania naskórkowe, oczywiście nie mówię tu o wszystkich, ale chcą się dowiadywać, nie? Kończy się to tym, że bardzo duża część pracowników w korporacji zadaje im pytania indywidualne, bo mają problem z tym, że mają dzieci, które mają takie cechy, powiedzmy, nieprzystające tego akademickiego ideału amerykańskiego członka drużyny jakiejś sportowej, nie? Które tam wszyscy teamwork i tak dalej. Bo ta szkoła nie spełnia, bo już tak się wydaje, że już mogliby wiedzieć, mamy, to jest ogromna subwencja na dzieciaki w porównaniu z tą subwencją taką, to na dzieciaki, które mają orzeczenia i tam im przysługuje różnego rodzaju po prostu fundusz na te ułatwienia, no ale różnie z tym bywa, nie? I oczywiście można uczyć, i takie moje jest doświadczenie, że można uczyć dzieci i młodzież, i młodych ludzi współpracy poprzez sztukę. Jest to absolutnie możliwe, bo część z tych uczniów i studentów i młodzieży ma taką potrzebę, żeby gdzieś tam... Bo tam się przy wspólnym tworzeniu wytwarza się niesamowita przestrzeń rozmowy. I to właśnie, to nawet nie są mimowolne kontakty, ale to są często kontakty między dzieciakami, które nigdy razem Ja przepraszam, że tak mówię dzieciakami, ale po prostu jakoś tak czułość mnie zawsze ogarnia. Nigdy razem by nie stworzyło jakiegoś dialogu, nie? Jeżeli mamy tutaj chłopaka, takiego bardzo powiedzmy specyficznego chłopaka w spektrum autyzmu, który tam od najmłodszych lat gdzieś pracuje nad tym, żeby być, no ale widzę, że tam ojej, średnio sobie radzi z tymi super sportowcami w swojej grupie, którzy są w ogóle alfa i jeżdżą na narty i grają w piłkę i się przepychają i w ogóle cały czas jakiś prowadzą między sobą takie chłopackie przepychanki, ale nagle współpracują i okazuje się, że ten chłopak, który ma trudności, że on umie szyć, bo my musimy zrobić na przykład zszyć ze sobą transparenty, bo robimy taki projekt, że zszywamy transparent, robimy wielki transparent. Nagle się okazuje, że Michał umie szyć i oni, stary, umie szyć, nie? To pokaż. I jakby oni chcą, bo oni chcą wchodzić w te relacje, ale pewien sposób nauczania, on te relacje jak gdyby absolutnie nie stwarza tej przestrzeni na relacje, nie? Jak w przypadku młodszych dzieci mówi się, że bardzo ważna jest swobodna zabawa, żeby te dzieci miały możliwość spędzania czasu w sposób nieustrukturyzowany, nie? Takie powiedzmy kilkulatki dzieci w wieku wczesnoszkolnym, bo wtedy właśnie są możliwe do zachowania te struktury tego twórczego myślenia, które później wykorzystujemy. Tak samo jest w przypadku ludzi 14-letnich, tak samo jest w przypadku ludzi 15-letnich, bo jednym z takich rzeczy...
Też oni mają ambicje rozwoju już, nie? Czyli trzeba łączyć jedno z drugim, że mają swobodę i mają rozwój.
To już jest jakieś
trudniejsze tak, trochę,
też ale... takie, bo jest oczywiście ta ogromna potrzeba osiągnięć, która tutaj może się zrealizować i ona też dodaje dużo sprawczości i pewności siebie, ale ja tutaj mówię o takim poziomie, który może niekoniecznie jest nakierowany na osoby, które wiążą swoją przyszłość z twórczością, ale na osoby, które nigdy, które stwierdziły, dobra, ja nie umiem rysować, w czwartej klasie stwierdziły, nie umiem prosto narysować kreski, ja teraz idę, będę grać w piłkę, nie, czy tam jeździć na koniu. Bo jest bardzo ważny element w ogóle w tym uczeniu twórczości, uczeniu sztuk wizualnych, o którym zapominamy i on jest, wydaje mi się, kluczowy. Kluczową kompetencją dla ludzi, którzy chcą być później szczęśliwymi dorosłymi i zaangażowanymi w swoją społeczność dorosłymi. I jest to element zabawy. I ta zabawa, bo sztuka daje nam tę możliwość, jest po prostu, to jest prosta autostrada do zabawy, nie? Jeżeli jesteśmy w stanie to znaleźć, to bardzo wiele tych aspektów związanych z twórczością można przekładać na zupełnie inne działania, nie? Zabawa w wyszukiwanie informacji, zabawa w rysowanie, zabawa w szycie transparentu, zabawa w udawanie czegoś, zabawa w odgrywanie jakiejś roli, w performowanie czegoś. I to jest absolutnie coś, co wszystkich nas napędza i może nas w przyszłości, ja teraz wiem, że mnie ten czynnik zabawy na przykład ratuje przed wypaleniem zawodowym, nie? I to jest coś, co się z wielu moich rówieśników i rówieśnic zmaga. Zabawa jest jednym z trzech elementów kluczowych tego, jak sobie radzić z wypaleniem. To jest zatrzymanie i jakby spojrzenie w siebie i zabawa. I to są te trzy rzeczy. Bez tego po prostu nie przetrwamy jako cywilizacja.
Dziewczyny, ja mam taką tezę, z którą jestem ciekawa, czy się zgodzicie, czy będziecie polemizować, bo skoro sztuka jest super ważna dla rozwoju, ale nie jest dostępna w szkołach. W szkołach publicznych praktycznie jej nie ma. Tutaj w naszej rozmowie wybrzmiało, że może w prywatnych ona czasami jest, a jak jest ten na przykład program Visual Arts, ale on jest dla elity, która musi mieć też pieniądze na to, żeby się edukować artystycznie. Ja mam poczucie, że to nasze polskie podejście do edukacji artystycznej w systemie edukacji, ono pogłębia podziały społeczne. Sprawia, że nasze społeczeństwo jest tak podzielone, jak jest, że jest ta elita, która rozumie sztukę, która może pójść do galerii i jakoś ją zaakceptować, ale większość społeczeństwa, którą nie stać tą większość na edukację prywatną, nigdy tej sztuki nie przyswoi, bo została od niej odcięta już na poziomie tego dojrzewania emocjonalnego, psychologicznego. Mniej więcej od 10 roku życia ta edukacja umiera i później większość naszego społeczeństwa nie ma szansy, żeby do tego wrócić.
To znaczy, to nie jest takie proste, to nie jest taki podział, że oczywiście, bo to się rozgrywa na różnych poziomach, nie? Że na przykład oczywiście jestem dorosłą osobą, powiedzmy pochodzącą z nieuprzywilejowanego środowiska, którą na przykład nie stać na to, żeby być artystką zawodową w pełni i zajmować się tylko wyłącznie na przykład pisaniem książek, no bo nie wiem, nie posiadam nieruchomości na wynajem, które dają mi pasywny dochód w czasach i w miesiącach, w których mam powiedzmy kryzys, bo każdy artysta takich kryzysów doświadcza, musi się zająć czymś innym, rodziną, nie wiem, czymkolwiek. To jest ten jeden problem. Czy w ogóle sztuka, uprawianie sztuki jest zawodem uprzywilejowanym i wymaga, czy wymaga jakichś określonych trudności? Czy te trudności, które się pojawiają, wpływają dobrze na sztukę, czy nie? Bo to jest coś, to jest dyskusja, która rozgrywa się na przestrzeni wieków i tego rozumienia kultury, jaką znamy obecnie, nie? Jan Sebastian Bach również pisał na zamówienie, bo miał 7 dzieci.
Też mi przyszedł do głowy, tak. Sebastian.
I jak gdyby powstawały sztuki piękne po prostu, różnych gatunków, pod wpływem mecenatu, pod wpływem różnego rodzaju jakby form wspierania jej. I to jest jakby też taki szerszy kontekst. No ale na tym poziomie takim elementarnym to też nie jest proste.
Ale nie każdy z nas zostanie, czy jakby ja myśli, nie uczymy sztuki, żeby być artystami. Inaczej,
dokładnie.
O co innego Karolinie chodzi.
Tak, ale chodzi o to, że generalnie ta pozycja artysty jest dosyć mygliście widziana przez społeczeństwo jako zawód w ogóle użyteczny społecznie, nie? Brałam ostatnio udział w takim bardzo ciekawym programie, chyba w TVP Kultura i to był odcinek Hali Odlotów o sytuacji ekonomicznej artystów. I tam siedziało bardzo dużo artystów z różnych branż. Ja siedziałam obok Zbigniewa Libery, był Tomek Lipiński, był Jakub Skrzywanek, był jeszcze taki pan ekonomista Maciej Samcik i rozmawialiśmy wszyscy w ogóle, że ludzie nie szanują artystów, nie chcą im płacić, artyści nie mają ubezpieczenia emerytalnego i jak zwykle nikt się z nikim nie zgodził. To było bardzo fajne. Na końcu przyszli panowie z Łodzi Kaliskiej i przeczytali swój manifest, w którym powiedzieli, że chcą, żeby wszyscy byli młodzi, piękni, bogaci.
No i to mniej więcej jest taka życzeniowość tego wszystkiego.
Tak,
Mi się wydaje, że to pytanie Karoliny bardziej odnosi się do odbiorców sztuki.
Tak,
żeby
oczywiście.
Wykształcić tak, odbiorców. Tak. Jeżeli wykształcimy odbiorców, to i artystom będzie lepiej. Mhm. Więc moim zdaniem to jest oczywiście problem społeczny. Ja poszłam uczyć w szkole na początku troszeczkę przymuszona, bo też po studiach zaraz myślałam, że będę sprzedawała. Potem się okazało, że jak chcę sprzedawać, to nie mogę się rozwijać, bo bym musiała uprawiać jakiś rodzaj produkcji, która nie jest moim takim szczerym rozwojem. Powiem szczerze tak, że dla mnie to, że mam tą możliwość, że uczę, że mam takie umiejętności, jest zbawiennym doświadczeniem. Mm-hmm. To znaczy, to jest mój kontakt ze społeczeństwem. Zawsze fascynowała mnie Simone Weil. To, że ona była głęboką filozofką, a jednocześnie była i nauczycielką, a potem była jeszcze pracownicą w fabryce samochodów Renault, chyba się zatrudniła, nie? I nikt na nią nie patrzy przez pryzmat, że właściwie, że praca, nie wiem, jakoś sklasyfikowała w niej osobowość, tak? Mm-hmm. Nie, prawda? Więc nie ma nic wstydliwego w podejmowaniu różnych zawodów
oczywiście.
I polecam każdemu artyście, jeżeli jest w stanie i ma możliwość.
Tak.
Natomiast od strony edukacji.
Wydaje mi się, że to dzieje się na różnym poziomie, bo też ludzie, którzy są dzieci na przykład z rodzin, które też uczyłaś w IB, czy w bardziej prestiżowych liceach, to nie jest tak, że tylko nieuprzywilejowani ekonomicznie nie będą fukać i mówić, że sztuka mnie nie interesuje, sztuka jest po prostu bzdurą. No, takie postawy gdzieś tam wynosi się z domu. Wręcz powiedziałabym, że osoby z wyżej uprzywilejowanych ekonomicznie rodzin, to jest absolutnie nieuprawniona obserwacja anegdotyczna, jawniej i pewniej wyrażały swój po prostu swoją pogardę, dlatego że po co są artyści.
Ale może to jest po prostu konsekwencja, no bo ten system, jaki mamy, to nie jest ostatnie 10 lat, tylko od 45 roku
dokładnie.
Mniej więcej to się dzieje.
Wydaje mi się, że teraz następuje odwrót i wydaje mi się, że ta egalitaryzacja, dzięki której, znaczy dzięki internetowi i tego, że młodzi ludzie mają dostęp, no znacznie bardziej po prostu zakręcony dostęp do tego, że czy oglądania jakichś twórców po prostu bezpośrednio na wyciągnięcie ręki
w telefonie. Tylko potrzebują przewodnika, wiesz?
Bo często tam się to gubi, gdzieś tam to się meandruje przez popkulturę, przez różnych ludzi, którzy potrafią realistycznie na przykład bardzo rysować, co ich
to jest plaga, nie? Tak jak ja w tym liceum uczę z przedmiotów rysunek, malarstwo, to pierwszy rok próbuję oduczyć tych internetowych
przewodników,
żeby sobie...
Ale to jest, wydaje mi się, że to jest...
Ale w szkołach nie ma, więc zostaje internet.
Zostaje internet.
To nie jest tak, że gdyby takie treści nie powstawały, to by znaczyło, że ludzi to nie interesuje, ale one powstają, tak. Się cieszą ogromną popularnością. Moja córka sama ogląda takie tutki, to jest też czasem przerażające. Niech sobie robi, jakby to jest jej sprawa, jak gdyby odkryje to, co ją interesuje, bo to jest ten zawsze moment już też naprawdę na wyższym poziomie tego.
Na wyższym poziomie nawet to włączysz w język i zrobisz z tego wartość jak najbardziej. Tak.
Więc taka potrzeba jest i oni wiedzą, że to jest potrzebne, że oni bez tego nie mogą żyć, że to ich jakoś tam konstytuuje. Taką ogromną wartością tego, mam wrażenie, pokolenia właśnie, późne alfy, wczesne zetki, ja lubię o tym mówić, późne alfy, wczesne zetki, czyli ci licealiści, oni bardzo dużą wagę przykładają do swoich pasji. I oni mówią jakby zupełnie poważnie, tak, takie coś wybrzmiewa, że tam, no wiadomo, jak ja byłam w liceum, to było tak, a dobra, no to ważnym jest, żeby mieć swoje pasje, żeby hobby, żeby być interesującą osobą, bo to ci może pomóc, jak będziesz szukać pracy, nie? A teraz ci ludzie naprawdę tym żyją, nie? I mają jakieś tak abstrakcyjne czasami tematy tych swoich, właśnie przez to, że mają dostęp do tej ogromnej kopalni wiedzy, jaką jest internet, że nie mogą się interesować w wieku lat 16 kobietami w rewolucji francuskiej, mogą się interesować przerysowywaniem średniowiecznych rycin, bo też takich spotkałam, gagatków. Właśnie w IB jest taki personal project, coś takiego, co się przygotowuje, żeby przedstawić swoje pasje. No to uczy się sztuki prezentacji, przemawiania, to się na etapie chyba drugiej klasy wykonuje. Jak ja zaczęłam tematy, które tam się pokazują, projektowanie mody w XVII wieku, oni po prostu sobie wybierają jakąś zajawkę. Troszeczkę to jest takie eskapistyczne, natomiast ma to bardzo wiele wspólnego z twórczością i z takim poziomem zaangażowania, jaka twórczość zabiera, nie? No bo to też trzeba...
Pogłębieniem wiedzy na wielu obszarach, nie?
I to też taki rodzaj elaboracji, no bo to nie jest tylko tak, że no, przeczytam parę ciekawostek, żeby się popisać przed nami, tylko naprawdę jest w to wkrętka. A w przypadku procesu twórczego elaboracja, czyli to pogłębianie, to właśnie ścieranie i rysowanie na nowo, to jest jakby coś bardzo ważnego. Więc to istnieje, mam wrażenie, właśnie gdzieś tam się dzieje w kontrze do systemu edukacji. Może dobrze, ale też myślę, że źle. Myślę, że też temat tego, jak można prowadzić edukację kulturalną na wczesnych etapach szkoły, bo też troszeczkę zapominamy o tym, że w przypadku tych takich grup, dla których naturalnym odruchem nie jest pójście do Muzeum Narodowego, czy nawet na wystawę w Centrum Kultury Lokalnym, zapominamy o tym, że tym podstawowym nieraz nośnikiem edukacji kulturalnej jest szkoła, bo bardzo często to dzieci w szkole jadą pierwszy raz do teatru.
Dokładnie.
Pierwszy raz jadą do muzeum, galerii. Do galerii, tak.
Też dlatego cierpię, że przestrzeń szkoły często jest tak nieuporządkowana artystycznie, jeżeli mówimy o designie.
To niestety szkoły chyba z reguły są brzydkie po prostu.
Niestety są bardzo brzydkie.
Chyba, że jest jakiś nowy budynek, taki powstał.
Czasem jest dyrektor z świadomością, zdarzają się takie osoby.
Ale ta wizualność szkoły jest siermiężna.
Puchary w gablotach, zdjęcia na ścianach.
Prace.
Najlepiej to podsumowała projekt Karoliny Wojtas, która zrobiła cykl Absgram, inspirowany właśnie wizualnością szkoły i tam dosyć dużą rolę odgrywały na przykład kraty.
Kraty? Ojoj.
Robię różne instalacje.
Daje do myślenia.
Tak,
to znaczy też tam jakby w szkole, szczególnie w szkole podstawowej, jakby też trochę inną funkcję pełni na przykład przestrzeń wystawiennicza, bo tam chodzi o to, żeby wszystkie dzieci powiesiły swoje, że tak powiem, prace. No wiadomo, też w innym celu to się wszystko robi, no bo one muszą nauczyć się tej koordynacji oko ręka, więc tam tłuką. Ale to się dzieje, mam wrażenie, na poziomie, bo jakby w samym sektorze edukacji mamy do dyspozycji nie tylko same szkoły. Mamy do dyspozycji na przykład Młodzieżowe Domy Kultury, które podlegają pod resort oświaty. Tam się pracuje również na kartę nauczyciela i tym wszystkim zarządzają kuratoria. I to jest jakby, ma być taka odnoga, kulturalna odnoga tego resortu oświaty.
Wiesz, jaka jest rzeczywistość, że program jest tak przeładowany, że oni padają po powrocie ze szkoły.
Ja wiem o tym.
Natomiast... I nie mają siły już iść do tego domu kultury, zwyczajnie. Już nie mają siły.
To jest prawda.
Nie wiem, czy te domy kultury nie funkcjonują jako usprawiedliwienie takiego naszego wyrzutu, że ta kultura w szkołach, ona umiera.
Ona powinna być
Więc
szkole.
Mamy jakieś takie, ale możemy usprawiedlić, no przecież mamy
ja
te
domy kultury,
z domów kultury,
mamy
też te muzea.
Ja pracowałam w Centrum Kultury tu w Warszawie, które wprawdzie podlegało pod miasto, podlegało pod resort kultury tutaj miejski, natomiast wiem, czym się różnią MDK-i. Natomiast jedno jest pewne. I w przypadku MDK-ów, i na wszystkich zlotach tych wszystkich pracowników lokalnych centrów kultury, bardzo często centra kultury w mniejszych miejscowościach. Ja akurat teraz pracuję w firmie, która ma swoją siedzibę w województwie lubelskim i tam jest po prostu gmina, którą zarządza wójt, gmina wiejska. I tam jest biblioteka, centrum kultury i jeszcze ochotnicza straż pożarna w jednym budynku. Nie? Natomiast jest to czas, najczęściej jedna osoba jest dyrektorem biblioteki, centrum kultury, pracuje tam pan konserwator, jeszcze jedna pani artystka lokalna.
A kto straż obsługuje?
I po prostu wszystko tam robi. Nie? I to są ludzie, jeżeli oni organizują płatne zajęcia pozalekcyjne, co roku jest kolejka. Co roku jest po prostu zawsze więcej chętnych niż miejsc. Więc
no i właśnie, ktoś odpada.
Ktoś odpada, też rynek na to odpowiada,
selekcja,
bo
tak?
To na przykład rynek zajęć dodatkowych
jest za mało.
Artystycznych jest dosyć rozbudowany. Takie firmy by nie powstawały, gdyby nie było zapotrzebowania, żeby ludzie nie szukali. Cały czas panuje takie przekonanie, że jednak dzieci może mogą robić coś po lekcjach, bo na przykład mają trudności społeczne w grupie szkolnej, bo to zawsze jest taka przypadkowa zbieranina często i na przykład dzieci się nie zaprzyjaźniają. Więc rodzice wychodzą z takiego całkiem słusznego założenia, że według klucza to poszle go na ten rysunek, to może tam pozna takich samych frików jak on, nie? Ja na przykład z takiej przyczyny posyłam dzieci na zajęcia zadatkowe wyłącznie, bo nie chcę oszukiwać, że robię z nich przyszłych, nie wiem, artystów czy narciarzy, prawda? I to zapotrzebowanie jest, ten rynek kwitnie. Wiem, bo ja gdzieś tam siedzę obok tego i widzę, że jest, ponieważ domy kultury i centra kultury i młodzieżowe domy kultury nie są w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie takie, jakie jest.
Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia. Sektor publiczny nie daje rady, więc tak naprawdę ta edukacja artystyczna to jest internet i wolny rynek.
Trochę tak.
W dużym stopniu jest, tak.
To znaczy jest tak, że to się bardzo dywersyfikuje. Ciężko jakby zdobyć dane, ponieważ jest to taka duża ilość przenikających się sektorów. Ja prowadziłam edukację pozaformalną, artystyczną na wszystkich możliwych poziomach i skrzyżowaniach sektorów. To było w instytucjach kultury, to było w instytucjach edukacyjnych, czyli też ten sektor, w instytucjach pozarządowych, w organizacjach pozarządowych i w sektorze prywatnym. Często jest tak, że jedno z drugim się przecina, bo za zajęcia w Centrum Kultury się płaci, ale się płaci się troszkę mniej niż na rynku komercyjnym, niż tam u pana w pracowni, nie? Dobrze jest zapytać artystów właśnie takich, którzy są aktywni, ale którzy no po prostu nie są, nie żyją tylko wyłącznie z komercyjnego wykorzystania swojej sztuki, ale właśnie uczą. I oni mówią, pracuję tutaj uczę dzieci rysować na tabletach w takim nowoczesnym centrum edukacyjnym płatnym, tu chodzę do domu kultury, jest rysunek, bo jest super pracownia, bo te domy kultury mają te pracownie, to na pewno trzeba im oddać, że mają te pracownie, sztalugi, tam jest tradycja, jest przestrzeń, zbadana do tego i klimacik taki, że wchodzić tam, czuje się, że wchodzi się do pracowni rysunku, nie? I że można tam pochlapać, pobrudzić i porobić różne rzeczy, albo nie wiem, czy rzeźba, czy modelarstwo, jakkolwiek. Nie?
No mimo wszystko mi by najbardziej zależało, żeby to szkoła wprowadziła ten rozwój na wysokim poziomie, aby naturalne dla człowieka było, że wchodzi do muzeum bez lęku, że nie stoi pół godziny przed drzwiami się zastanawiając, czy przekroczyć próg.
Jak się ubrać.
Jak się ubrać, czy musi tak, czy tak, nie?
Czy na galowo.
I jak ma odebrać dzieło sztuki. Mm-hmm. W ogóle co ta
się
kategoria ma odebrać.
Kompulsywne myśli, co artysta miał na myśli.
Co artysta miał na myśli.
No tak, to jest przekładanie tego języka, mam wrażenie takiego języka, w ogóle języka edukacji, tak. Na przykład związanego z literaturą.
Że my chcemy mieć wymierne kategorie, które ktoś wypełni, wtedy my go ocenimy, wypełnił to, spełnił zadanie, więc będzie czwórka,
piątka, wyjściu z muzeum dostajesz
ocenę. No, tak?
A w przypadku sztuki jakby najlepszą strategią jest jakby zachowanie tego momentu, w którym te po prostu nieusłuchane dzieci wbiegają do Muzeum Narodowego i krzyczą goła baba, nie? I stoją, potrafią pół godziny stać i dyskutować o tej gołej babie. I to jest, wydaje mi się, jakby taki klucz do tego, żeby nie stracić tej spontaniczności w odbiorze sztuki, tej emocjonalności w odbiorze sztuki, bo szczególnie w przypadku młodych ludzi to czytanie sztuki będzie się odbywało drogą emocjonalną, nie?
Myślę, że będzie, ale jak już patrzę na licealistów, są dwa sposoby, prawda, że pierwszy to patrzymy, jesteśmy lustrem, albo dzieło jest lustrem nas samych i my sobie w taki responsywny sposób badamy siebie, ale później z czasem, kiedy coraz więcej tych wątków jakby no jest w obszarze naszej świadomości, wiedzy, to one stają się takim rodzajem takiego portalu, nie takiego przejścia dalej, że artysta już jest w stanie cię prowadzić nie tylko do samopoznania, ale również do poznania jego czasu, świata.
No tak, jakby też te samorozumienie, analizowanie sztuki, to jest też taki rodzaj sposobu myślenia, który no, często jest pomijany w tym całym, że tak powiem, procesie edukacyjnym, bo to jest taki humanistyczny dyskurs, taki właśnie trochę oparty o wolne skojarzenia, trochę oparty o, jak to się mówi, ten synkretyzm, nie? Że o to, że się pobiera dane z różnych źródeł, prawda? Że jeżeli omawiamy dzieło sztuki, no to warto zastanowić się nad tym kontekstem. I na przykład dla wielu uczniów i dla wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam wchodzili w ten świat sztuki, przynajmniej gdzieś tam ze mną u boku, to było też ogromne odkrycie, że tak, że mogą emocjonalnie reagować, badanie swojej emocjonalnej reakcji jest dla nich w ogóle super jakieś ciekawe. A dlaczego cię to wkurza? A dlaczego cię to wkurza, że on to sprzedał za $1 000 000? To jest to pytanie, które zawsze się pojawia.
Tak, tak. Sama nie wiem dlaczego, a ty wiesz?
Dlaczego się sprzedał za $1 000 000?
Tak.
No, bo to jest marka, to jest kapitalizm. Ale to jest kapitalizm, to nie ma nic wspólnego z sztuką.
Ja wiele razy mówiłam, nie wkurza cię to, że on napalował te kropki, tylko wkurza cię kapitalizm. Tylko
tak, to nie
jest, wiesz,
to nie ten obszar, cię wkurza.
Absolutna indoktrynacja.
My jesteśmy z tobą.
Więc
w kapitalizmie to jest stała gra. Tak.
Ale w tym momencie, jeżeli jesteśmy na poziomie nawet wkurzenia, nie? To jest po prostu jakby przeciwieństwie tej apatyczności, z którą kojarzy się szkoła, bo szkoła się kojarzy z taką apatią, z takim glutem, który tak spływa po twarzy. I nagle się pojawia lekcja plastyki, czy lekcja sztuk wizualnych, gdzie mamy do czynienia z jakąś zdumiewającą dyskusję o gościu, który namalował 4 kropki, sprzedał za $1 000 000, nie? No i potem dostają uczniowie zadanie, wy wyszukajcie najbardziej absurdalne dzieła sztuki, które sprzedały się za największe pieniądze. I oni nagle w ogóle stają się znawcami sztuki. No. Zaczynają rozpatrywać konteksty. I to pierwotna emocjonalna reakcja, która w ogóle doprowadziła, że się w to zaangażowali, zabrała ich na, że tak powiem, wycieczkę związaną z rozwojem intelektualnym, nie? Bo oni muszą zacząć badać te konteksty. Ło, bo tam jest tak w tym kraju, a tutaj jest tak. A w Polsce to dopłacają do sztuki, bo są państwowe, a w Stanach to nie ma, nie? I nagle jest takie wielowątkowe w ogóle patrzenie na rzeczywistość. Sztuka jest właśnie tym portalem, który potrafi to obejrzeć, bo ta pierwotna emocjonalna reakcja, ten taki pierwszy przewrót w brzuchu, czy ten sprzeciw, czy ten zachwyt, o którym już starożytni pisali, czy sprzeciw, czy mdłości sartrowskie, no to jest coś, na czym można ujechać i prowadzić tę edukację jako taką, nie?
Ja mam jeszcze taką jedną kwestię, ponieważ zbliżamy się powoli do końca. My dużo mówiłyśmy tutaj o plastyce. Plastyce pojawiło się też hasło sztuki wizualne, tylko tak naprawdę w tej państwowej edukacji nie ma takiego przedmiotu jak sztuki wizualne. Jest plastyka. Ja mam takie poczucie, że to jest też coś mówi o naszym systemie, że my nie dojrzeliśmy do tego hasła sztuki wizualne i to się nie pojawia w programie szkolnym.
To znaczy, oczywiście, bo sztuki wizualne, jakby przynajmniej w takim rozumieniu możecie mnie poprawić, bo wy jesteście też ekspertkami od sztuki. Sztuki wizualne obejmują cały obszar multimediów. I to jest coś, co gdzieś w tym, powiedzmy, bardzo archaicznym systemie patrzenia na sztukę. Ja pamiętam, że jak poszłam na Akademię Sztuk Pięknych, to chodziłam na UAP w Poznaniu i byłam jednym z pierwszych roczników, który zaczynał studia na Wydziale Intermediów. I to był taki kierunek, którego prawie w całej Polsce jeszcze nie było i nikt nie o tym nie wiedział. I wszyscy mówili, że łatwo się tam dostać w związku z tym, bo co to w ogóle jest intermedia. I pamiętam, w jaki sposób jakby inne pracownie, inni profesorowie, inne kierunki traktowały tych ludzi. To nie są prawdziwi artyści. No bo oni się nie oni pracują z materią, nie? Nie pracują z tą kartką, z brązem tam, czy nawet z projektowaniem, które jest jakieś tam użyteczne, przynajmniej jest ładne, nie? Czy tam projektowaniem architektonicznym, czy renowacją, nie? Gdzie to są takie bardzo materialne atrybuty tego, że jesteśmy właśnie rzemieślnikami. A tutaj jakiś figofago, po prostu kamera wideo, nie? Aparat, no to tam może jeszcze coś tam zrobić, zdjęcie szynki, to może coś tam sprzeda, nie? Bo cały też ten temat tabu.
Albo performance, nie daj Boże.
Nie performance, no, a tam mieliśmy 5 pracowni, w których w każdej byśmy zachęcani do performance'u. No to jak mogliśmy być traktowani poważnie? Bo nie.
Performer równa się wariat.
Nie, no jak gdyby zlot wariatów kompletny. I mam wrażenie, że no jako, że wiadomo, akademie, uniwersytety artystyczne podlegają pod resort kultury i tam ta zmiana z trudem następowała. Co dopiero w tym resorcie edukacji, który jest jeszcze dalej, nie? Mimo że potężnym narzędziem jest dla każdego nauczyciela, który chciałby zaangażować dzieci w ogóle w naukę procesu twórczego, w jakąś rozmowę o kulturze, w rozmowę o kulturze XX wieku, o sztuce XX wieku, w której tyle się zadziało, byłoby to, że dobra, to wyciągamy te telefony, zdejmuję dyspensę i teraz kręcimy film, albo teraz robimy zdjęcia w takim i takim stylu. Teraz robicie, uczycie się o tym, co powinno być w kadrze i teraz będziemy porównywać to z dziełami sztuki renesansowej, nie? Bo kiedy oni dostają to narzędzie i zaczynają też korzystać z tego, ale no nie wiem, szkoła woli zainwestować w zakaz komórek, bo jest to problem.
Ja mam wrażenie, że ten nasz system edukacji przegapił taką szansę, a teraz jest zwrot, rehabilitacja plastyczności już następuje.
Gdzie?
Ja jestem całym sercem za plastycznością.
Ty jesteś, rehabilitujesz.
Ja po prostu uważam, że to doświadczenie materii jest wspaniałe, ale uważam, że nie wiem, rozmowa z materią, przypadek w materii bardzo wiele uczy, kształtowanie jej, ona nas kształtuje, my ją kształtujemy. Uważam, że w ogóle materia to jest super sprawa, to za dużo, żeby mówić teraz. Na pewno nie ograniczam jej tylko do gliny, farby. Myślę, że również multimedia są sprawą
nie, można,
tak samo język jest materią. Patrząc na muzeach, to ten wielki powrót tkaniny, tych, prawda, takich właśnie pracochłonnych, zasiedziałych technik.
Bo to jest terapeutyczne i artyści to też odkrywają
i musimy
teraz
też jeszcze o tej terapii
oni
porozmawiać.
Wszyscy po prostu zaczynają chwytać się różnych manualnych rzeczy, bo to ich uspokaja.
Tak, poczujesz się częścią świata materialnego. Rozumiesz, masz ciało i nagle czujesz, że masz to ciało i że jest jeszcze inne ciało wokół ciebie, bo my naprawdę możemy wyabstrahować się w tych czasach od ciała. I to wszystko ku temu zmierza. I dla mnie to takie uziemienie w materii, to jest bardzo istotna sprawa. Bardzo to lubię.
Czucie ciała.
Przy czym uważam, że materia ma wiedzę, inteligencję i nas przerasta. I tak należy do niej podejść, nie? Kropkę nad i, bo tym moim impulsem do tej wystawy, którą zrobiłam właśnie z innym towarzystwem Śmierci Człowieka. Tak jak mówiłam, była ta sytuacja likwidacji tej klasy plastycznej, była ta sytuacja, że patrzę na te matury tych spoconych, biednych ludzi, przerażonych, którzy przez 3 godziny są w maksymalnym stresie. I chodzi mi o to zdrowie psychiczne. Słuchajcie, że ja sobie przypomniałam, że ja po prostu od czasów liceum, z wyjątkiem pewnych tragedii takich życiowych, ale to są sytuacje graniczne, tragedie, które się niektórym zdarzają, innym nie. To ja większego stresu nie przeżyłam. To znaczy, po co to jest? W życiu naprawdę można żyć bez tego poziomu stresu i opresji. Naprawdę można przejść przez świat bez tego takiego, nie wiem, systemowego bata. Da się. Człowiek ma ogromne potencjały samorozwoju, dążenia do dobra. To jest naturalne i naprawdę nie trzeba systemów opresyjnych po to, aby to w nim w jakiś sposób wzmocnić, tak? Nie wydaje mi się. To, co dla mnie jest niezwykle istotne, że ten system, absolutnie my już jesteśmy świadomi, że on wymaga redefinicji i ja po prostu bardzo proszę i postuluję, aby sztuka była uwzględniona tym razem, bo jest to moim zdaniem bardzo regulujący emocjonalnie obszar. I nie chodzi mi o taką naiwną ekspresję, tylko mówię tu o bardzo takich głębokich, analitycznych, terapeutycznych procesach, które sztuka wyzwala w ludziach. Mhm. Że to nie chodzi naprawdę o zajęcie rąk, czasu i myśli. To jest coś dużo więcej.
Dobrze, ten postulat ja dedykuję Ministerstwu Edukacji i myślę, że też Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też, które za mało ze sobą współpracują. Szanowni Państwo, czas się zabrać do roboty. Miała być jakaś zmiana, a na razie jej nie ma. Dziękuję bardzo moim gościniom. Przypomnę, rozmawiam z Małgorzatą Widomską i Natalią Fiodorczuk. Dziewczyny.
Dziękujemy Ci, Karolino.
Dziękujemy, Karolino.
I zapraszam na następny odcinek za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!